Rozdział 18. Nie przyniesiono jej wszystkiego, o co prosiła. Z początku myślała, że lista była zbyt długa, by młody kapłan ją zapamiętał. Kiedy jednak zignorowali jej kolejne prośby o pościel, mydło i ubrania na zmianę, zrozumiała, że to, co oni uważali za rzeczy niezbędne, niekoniecznie zgadzało się z jej wyobrażeniami. Dostała szmatki, wodę i wiadro, z którego czuć było pozostałości po poprzednim użytkowniku. Obmyśliła sposób na mycie się i załatwianie bez konieczności zdejmowania ubrań, odwracając się plecami do młodego strażnika i starszego kapłana, który wziął ranną zmianę. Sadgest nie pojawił się więcej. Wąska ławka służyła jej za łóżko. W ramach posiłków dostawała skromną miskę rosołu, chleb albo duszone ziarna. Prawdopodobnie te same posiłki jedli kapłani w czasie odosobnienia i modlitwy. Liczyła dni według liczby posiłków, podejrzewała bowiem, że cykl zamartwiania się i niespokojnego snu nie pokrywał się z cyklem wschodów i zachodów słońca. Saelem wrócił raz ze swoim skrybą i przyniósł jej papier i węgiel, żeby narysowała deprawatorkę. Zadał jej także jeszcze kilka pytań. Kiedy spotkałaś się z deprawatorką?
W dniu, w którym Sabaro powiadomił moją rodzinę, że widuje się z Izarem, powiedziała.
W dniu, w którym od nich odeszłaś, zauważył ze skinieniem głowy. Przed tym wydarzeniem czy po nim?
Przed. Patrzyła, jak kapłan odwraca się i odchodzi z jej rysunkami w ręce, a na końcu języka miała tysiące pytań. Sądziła jednak, że na żadne nie będzie chciał ani mógł odpowiedzieć. Musiała jednak spróbować.
Czy mógłby mi pan powiedzieć cokolwiek? W końcu wyrzuciła z siebie. Obejrzał się przez ramię. Jeszcze kilka dni. Do jego kolejnego powrotu upłynęły następne 2-4 dni. Towarzyszył mu inny kapłan. Ich zdecydowane i spięte ruchy sugerowały, że coś miało się stać. Jej serce zaczęło walić jak oszalałe i zrobiło jej się słabo z niepewności.
Pora na rozprawę. Rzekł Saelem, potwierdzając jej podejrzenia.
Jak zawsze w takich sytuacjach przesłuchamy najbliższych, jednak ze względu na pozycję i współpracę twojej rodziny zgodziliśmy się zachować to w tajemnicy.
Na myśl o odpowiadaniu na setki pytań przed tłumem obcych ścisnął jej się żołądek. Wdzięczność i ulga niewiele jednak pomogły nam mdłości. Chciała, żeby wszyscy poznali jej historię i motywy działania. Chciała zobaczyć Izara i rodzinę, ale ceną za to było spojrzenie im w oczy, poczucie ich rozczarowania i złości. Ale zapłaciłabym tę cenę po 10-krotnie, jeśli dzięki temu mogłabym jeszcze raz spotkać się z Izarem.
Saelem otworzył kratę i gestem wskazał, żeby za nim poszła. Strażnik i drugi kapłan trzymali się blisko w drodze przez korytarze pod świątynią. Aż za dobrze zdawała sobie sprawę, że nie czesała się ani nie przebierała od kilku dni i zapewne było to czuć. Wędrówka nie trwała długo. Saelem zatrzymał się przed jakimiś drzwiami i otworzył je, a potem wprowadził ją do środka. Najpierw pomyślała, że znalazła się w innej celi. Rozciągająca się od podłogi po sufit prosta metalowa krata odgradzała ją w kącie od dużego pomieszczenia, kształtem i umeblowaniem przypominającego salę zebrań małej świątyni. Główną przestrzeń wypełniały drewniane siedzenia, które przedzielało przejście. Zamiast okien na ścianach wisiały rzędy lamp olejnych, a tam, gdzie zwykle stał kapłan przemawiający do zebranych, postawiono długi stół i 5 krzeseł. Przy stole siedziało 3 kapłanów. Główny kapłan Fajer, Sa Koml, Sa Baro i jeszcze jeden, którego nigdy wcześniej nie widziała. Pozostała część sali była pusta. Na razie. Nie zdawała sobie sprawy, że można czuć się tak wyeksponowaną i jednocześnie zniewoloną. Nie podchodź do krat i nie odzywaj się nieproszona, poinstruował ją Saelem, po czym zamknął drzwi. Ponownie spojrzała na kapłanów. Sa Baro obserwował ją, ale odwrócił się, gdy na niego popatrzyła. Sa Koml skupiony był na dokumentach, które przed nim leżały.
Nieznajomy także ją obserwował, lecz odwrócił głowę, gdy Sabaro coś do niego szepnął. Kiedy to zrobił, dostrzegła, że po lewej stronie twarzy miał bliznę i zadrżała, gdy zdała sobie sprawę, że jednak już go widziała. Towarzyszył Saelemowi i Sagestowi, gdy jej porywacza wyprowadzano z miasta. To on będzie mnie odprowadzał, domyśliła się. Był tu najmłodszy, choć i tak o wiele starszy od Sagesta. Nie mogła się powstrzymać, żeby nie próbować wyczytać czegoś z jego twarzy i zachowania. Będzie wobec niej surowy, miły czy obojętny? Nie był tak spięty jak pozostali dwaj kapłani, ale to nie obywatelka jego miasta ani byłą uczennicę jego świątyni właśnie zamierzano sądzić. Jeśli jego zadaniem było zajmowanie się splamionymi, był zapewne przyzwyczajony do udziału w przesłuchaniach. Pocieszało ją, że nie wyglądał ani groźnie, ani ponuro. Gdyby jednak okazał jej współczucie, czułaby, że na nie nie zasługuje. Obojętność byłaby najłatwiejsza do zniesienia. Odgłos otwieranych drzwi sprawił, że jej serce na chwilę przystanęło, ale to nie główne drzwi otwarto. Saelem i skryba pojawili się w wejściu po przeciwnej stronie. Dołączyli do pozostałych przy stole. Saelem zaś powiedział coś cicho, po czym wziął do ręki dzwonek i zadzwonił. Wszyscy spojrzeli w najdalszy koniec sali. Główne drzwi otworzyły się i weszło przez nie troje ludzi. Riel zamarła. Gdy jej rodzice i Narma rozejrzeli się po sali, dostrzegli pięciu kapłanów i klatkę. Trudno było dojrzeć ich twarze, ale gdy podeszli na tyle blisko, żeby mogła je zobaczyć, malował się na nich spokój. Zatrzymali się przed kapłanami. Tylko wzrok Narmy padł na Riel, choć głowę miała zwróconą w stronę stołu. Ens Lazuli, Ers Lazuli i Ers Gabelo, zaczął Saelem. Wezwano państwa do współpracy przy rozpatrzeniu okoliczności towarzyszących splamieniu Ais Riel Lazuli. Nie zgromadziliśmy się tu po to, żeby ją osądzać. Przyznała się już do nauczenia się i użycia magii. Czy zapoznali się państwo z zapisem naszej rozmowy? Tak, odparli zgodnie. Pióro skryby zaskrzypiało po kartce jego księgi. Czy któraś część tej rozmowy jest według państwa nieprawdziwa? Ojciec Riel spojrzał na jej matkę i ciotkę, które pokręciły głowami. Nie. A zatem, Ers Gabelo, czy przyznaje się pani, że wiedziała o zdolności Riel do wyczuwania skazy od młodego wieku i ukrywała ten fakt?
Narma kiwnęła głową.
Tak. Dlaczego tak pani postąpiła?
Ja wiedziałam, że jej matka chciała dobrze wydać ją za mąż. Jej zdolność by to uniemożliwiła.
Nie uniemożliwiłaby, sprostował Saelem. Chyba, że ta informacja stałaby się publicznie znana. Właśnie dlatego ukrywamy tożsamość osób, które posiadają tę umiejętność.
Narma podniosła wzrok, a oczy miała szeroko otwarte z zaskoczenia i przerażenia. Nie wiedziałam.
Pani brak zaufania i niewiedza są niefortunne, powiedział łagodnym tonem. Obawa przed uprzedzeniami społecznymi jest zrozumiała, a skoro w pani rodzinie nie oddano syna na służbę do świątyni, nie mogła pani skorzystać z jego porady. Rozmawialiśmy o tym i doszliśmy do wniosku, że pani intencje nie były złe. Utrata siostrzenicy, którą tak pani kocha, jest dostateczną karą.
Riel skrzywiła się. Oddawanie synów do świątyni było pochwalanym sposobem oznajmienia, że członek rodziny postanowił zostać kapłanem, a skoro większość kapłanów pochodziła z wielkich rodów w mieście, Saelem właśnie podkreślił niższą pozycję społeczną jej rodziny.
Ona wyjedzie z Fajer i zamieszka ze swoim synem.
Riel zaparło dech w piersi i podeszła do krat. Głos matki zabrzmiał surowo i chłodno. Narma skrzywiła się. Wzrok utkwiła w podłodze. Riel poczuła wzbierający gniew. Poprzez ukaranie Narmy rodzice chcieli dać do zrozumienia, że to ją obwiniają za błędy Riel. Przynajmniej zobaczy kuzyna Ariego. Riel poczuła ukłucie w sercu, którego ja nigdy więcej nie zobaczę. Tak samo jak mojego brata. Co sobie pomyślą, kiedy usłyszą?
Czy mogliby państwo dodać coś do zdobytych przez nas informacji? Zapytał Saelem. Rodzice Riel wymienili spojrzenia i pokręcili głowami, lecz pierś Narmy uniosła się, gdy wzięła głęboki wdech.
Mieliśmy się z nią spotkać, powiedziała. Chciała wrócić do domu. Wiedziała, że zamierzaliśmy rozważyć jej wybór męża.
Wiem, zwrócił się do niej Saelem.
Towarzyszył wam Sabaro, przypomniał jej. Pokręciła głową. Coś musiało ją do tego zmusić. Z jakiego innego powodu zaryzykowałaby wszystko?
Nastąpiła chwila milczenia. Saelem zaś przyjrzał się Narmie bez słowa. Być może tylko po to, by poczuła się wysłuchana. A potem popatrzył na pozostałych kapłanów, którzy pokręcili głowami.
To wszystko,
powiedział z powrotem, odwracając głowę. Gdy jej rodzina skierowała się do wyjścia, Riel poczuła ucisk w żołądku. Narma przystanęła i z niepokojem spojrzała przez ramię na siostrzenicę. Po chwili gwałtownie się odwróciła. Riel zauważyła na ramieniu Narmy dłoń matki ciągnącej ją do wyjścia. Patrzyła za odchodzącymi krewnymi, którzy zniknęli gdzieś za głównymi drzwiami sali. Ponownie rozległ się dźwięk dzwonka. Riel obserwowała bacznie, wstrzymując oddech, ale trzy osoby, które weszły do sali, okazały się pracownikami farbiarni. Ludźmi, których znała całe życie. Ludźmi, z których dziećmi bawiła się, kiedy była młodsza. W przeciwieństwie do jej rodziny wpatrywali się w nią z zaciekawieniem, odrazą, a nawet strachem. Saelem spytał, czy coś podejrzewali. Zaprzeczyli. Jej serce biło szybko, gdy patrzyła, jak odchodzą. Kiedy dzwonek rozległ się po raz kolejny, do sali weszły następne trzy osoby. Zdumiała się, gdy je rozpoznała. Gdy Tarim, Bajla i Famire podążały naprzód sali, otwarcie wpatrywały się w Riel, ale nie takich min się po nich spodziewała. Tarim otworzyła usta ze zdumienia, gdy ją zobaczyła, a Bajla szeroko otworzyła oczy. Usta Famire wykrzywiał wyniosły uśmiech. Kiedy jednak Riel odwzajemniła jej spojrzenie, uśmieszek zaczął sprawiać wrażenie wymuszonego i nieprzekonującego. Saelem powtórzył swoje wprowadzenie i pytania. Tarim i Bajla odpowiadały szczerze. Famire przyznała, że nie podejrzewała Riel o zdolność wyczuwania skazy, lecz że w pewnym momencie zaczęła się nad tym zastanawiać. Gdy Saelem poprosił ją, by rozwinęła ten temat, spojrzała znacząco na pozostałe dziewczęta. Kapłan odesłał bliźniaczki. Gdy Famire została sama, westchnęła. Dowiedziałam się, że odkryto skazę w pobliżu dziedzińca, przy którym mieszka Aos Safre. Zaciekawiło mnie to. Minęło wiele lat, od kiedy sama widziałam skazę i chciałam sprawdzić, czy nadal to potrafię. Oczywiście niegrzecznie byłoby nie odwiedzić przy tym starej przyjaciółki Riel. Jak wiadomo, to w czasie tamtej wizyty wyczułam skazę w ich domu. Riel przeszył zimny dreszcz. Ona widzi skazę. Potem przyszedł gniew. Nie z powodu wyznania, że to ona doniosła o skazie w domu Izara. Skłamała, twierdząc, że odwiedziła ich z powodów towarzyskich. Nie powiedziała im, że przyszła pozować do portretu. Riel otworzyła usta. Potrzeba powiedzenia prawdy wezbrała w niej jak niepowstrzymana siła. Jeśli jednak im powiem, to co się stanie z Izarem? Straciłby zamówienie. Zamknęła usta. Wątpię, że Famire wróci, by dokończyć ten portret. Nie może sobie pozwolić, żeby ktoś zobaczył ją w towarzystwie osoby tak bliskiej komuś splamionemu, zwłaszcza jeśli sama potrafi dostrzec skazę. Nabrała powietrza, żeby coś powiedzieć, lecz znowu się rozmyśliła. Dopóki jednak nikt nie dowie się o portrecie, Famire nie waży się poprosić Izara o zwrot pierwszej części zapłaty. Westchnęła. Kłamstwo Famire przynajmniej ochroni Izara. A prawda nie wyjdzie mi na dobre. Riel ledwie słyszała pozostałe pytania Saelema i odpowiedzi Famire. Najpierw groźby Sagesta, potem prawdziwy powód odwiedzin Famire u Izara. Ile jeszcze faktów, o których chciała powiedzieć, będzie musiała ukryć? Tyle pozostało z poczucia uwolnienia się od sekretów. Drgnęła, gdy zadzwonił dzwonek. Patrząc pomiędzy prętami krat, dostrzegła, jak Famire wychodzi, a do sali wchodzą kolejne trzy osoby. Natychmiast skupiła wzrok na środkowej postaci. Rozpoznała ją nawet z daleka i przy słabym świetle ten chód, choć nie tak swobodny jak zwykle, był taki znajomy. Zwrócił głowę w jej stronę i już nie spuścił wzroku. Zauważyła, że jego usta się poruszają. Osoba po jego lewej stronie oplotła palcami jego rękę. Osoba po prawej położyła dłoń na jego ramieniu. Jakimś cudem dostrzegła, że pierwszą z nich była Jonar, a drugą Erek. Nie mogła jednak oderwać oczu od Izara. Przepełniła ją tęsknota. Chyba oszalałam. Za chwilę odeślą mnie do więzienia, a potrafię myśleć jedynie o tym, jakby to było dotknąć go jeszcze raz. Poczuć ciepło jego skóry na swojej skórze. Usłyszeć jego głos. Zobaczyć jego uśmiech. Izar wpatrywał się w nią, dopóki nie stanął przed kapłanami, a potem odwrócił głowę w ich stronę. Nie potrafiła oderwać od niego wzroku. Czekała, aż Saelem powtórzy swoje wprowadzenie, lecz w sali rozległy się inne słowa. Proszę odejść od krat, Ais Lazuli. Zamrugała i poczuła zimny metal pod swoimi dłońmi. Spuściła wzrok i zdała sobie sprawę, że ściska kraty, wpychając twarz w szparę między nimi. Z trudem zwolniła uścisk i cofnęła się o krok. Może byłoby lepiej, gdybym nie patrzyła na Izara. Wycofała się pod ścianę i utkwiła wzrok w podłodze. Saelem wrócił do zwyczajowych formuł. Kiedy usłyszała odpowiedź Izara, że czytał zapis jej rozmowy z Saelemem, ogarnęła ją fala wdzięczności. Wie, dlaczego to zrobiłam. Wie, że nie próbowałam zabić jego dziecka. Jego stwierdzenie, że uznał jej słowa za prawdziwe, było niczym posiłek po długim poście albo chłodna bryza w lecie. Uśmiechnęła się, ledwie słysząc, co dalej mówił Saelem, dopóki inne pytanie nie zaburzyło poprzedniego porządku przesłuchania. Aos Safre, czy przekonał pan Riel do użycia magii w celu naprawienia szkód wyrządzonych jej przez deprawatorkę, tak żeby mogła mieć dzieci? Oddech uwiązł Riel w gardle. Spojrzała na Izara. Wpatrywał się zawzięcie w Saelema. Jonar i Erek wyglądali na równie oszołomionych. Czyżby Izara przed chwilą nie potwierdził moich słów? Spodziewała się, że gniewnie zaprzeczy, lecz mina Izara złagodniała, a gdy się odezwał, mówił cichym głosem. Nie, a gdybym wiedział, nie kazałbym jej tego robić. Gdyby mi... Wzdłuż jej kręgosłupa przebiegł dreszcz. Słyszała w myślach jego głos, gdy kończyła za niego to zdanie. Gdyby mi powiedziała. Dlaczego tego nie zrobiła? Kochała go. Dlaczego mu nie zaufała? To było zbyt przerażające. Ten mój uczynek i jego znaczenie dla naszej przyszłości. Odrzuciłby mnie. I zasłużyłaby sobie na to. Nigdy nie chciała obarczać go ciężarem swojego błędu. Z pewnością spośród tych wszystkich ludzi to jemu mogłaby powiedzieć, ale nawet się nad tym nie zastanawiała. Dlaczego nie? Bo nie kocham go na tyle, żeby zaryzykować dla niego wszystko. Ktoś wypowiedział imię, które wyrwało ją z rozmyślań. Ponownie podniosła wzrok i zobaczyła, jak usta Izara wykrzywiają się z pogardą. Famira skłamała, powiedział. Przyszła po to, żebym namalował jej portret. Mogę go pokazać, jeżeli potrzeba dowodów. Riel poczuła się słabo. Czy według niego warto było stracić to zamówienie tylko po to, żeby ukarać Famirę? Dla mnie nie warto, chciała do niego zawołać. Nie poświęcaj się dla mnie. Potrzeba, odparł Saelem. Spojrzał na Sabara, którego oblicze było nachmurzone. Proszę przynieść go do świątyni przy najbliższej okazji. W głowie Riel coś zaświtało. Oczywiście chcieliby wiedzieć, czy Famira ich okłamała. Kłamstwo osoby, która mogła widzieć skazę, było czymś niepokojącym. Saelem ciężko odetchnął. Czy ktoś z państwa chciałby dodać coś do zdobytych przez nas informacji? Erek pokręcił głową. Izar spojrzał na Riel, a serce stanęło jej w piersi. Jeśli go nie kocham, to dlaczego tak się czuję? Nie, odpowiedział. Ja... zaczęła Jonar. Izar popatrzył na nią i zmarszczył czoło. Tak? Odezwał się Saelem. Przez twarz kobiety przebiegł grymas. Kilka czterodni temu Riel o czymś mi powiedziała. Mówiła, że ktoś ją szantażuje. Riel wstrzymała oddech. Nie pomyślała, że Jonar mogłaby powiedzieć im o Sacheście. Przecież to ona doradziła jej, żeby nie mówiła Izarowi, bo mógłby zrobić coś głupiego. Nie chciałaby chyba narobić przyjacielowi kłopotów z powodu jego byłej splamionej kochanki.
Powiedziała, kto to był?
Zapytał Saelem. Jonar zmarszczyła brwi. Spojrzała na Riel, a potem z powrotem na kapłana. Riel nie mogła oddychać. Gdyby padło imię Sacheste i gdyby został ukarany, pomyślałby, że to Riel im powiedziała. Nie, skłamała Jonar. Nie mówiła kto.
Deprawatorka?
Nie, jakiś mężczyzna. Ktoś wpływowy.
Może ktoś z jej rodziny?
Jonar wzruszyła ramionami. Zastanawiałyśmy się, czy to nie jej rodzina próbuje ją wystraszyć i zmusić do opuszczenia Izara i powrotu do domu. Skrzywiła się. Radziłam jej, żeby nikomu nie mówiła. Wolałabym o tym nie wiedzieć. Izare popatrzył wilkiem na Jonar. Rzuciła mu przelotne spojrzenie, w którym widać było poczucie winy. Przepraszam, wtedy wydawało nam się, że lepiej, żebyś nie wiedział. Saelem zabębnił palcami o stół, po czym kiwnął głową.
Jeśli to wszystko, mogą państwo odejść.
Powinno jej ulżyć, czuła jednak pustkę, patrząc jak odchodzą. Każdy krok Izara w stronę odległych drzwi to krok bliżej do tego, żeby już nigdy go nie zobaczyła. Coś w jej piersi boleśnie się zacisnęło i wiedziała, że nie może pozwolić wymknąć się tej ostatniej okazji. Kapłani każą jej się uciszyć, musiała więc działać szybko.
Izarze?
Zawołała. Zamarł w pół kroku.
Izarze, przepraszam, ja...
Cisza!
Ryknął Sakoml, zagłuszając jej ostatnie słowa. Izare jednak je usłyszał. Odwrócił się i spojrzał na nią, ale w końcu sali było za ciemno, żeby zobaczyć jego minę. Kątem oka dostrzegła jakiś ruch od strony, gdzie siedzieli kapłani. Erek złapał Izara za ramię. Izare gwałtownie się odwrócił, ruszył ku drzwiom i zniknął jej z oczu. Kiedy drzwi się zamknęły, w sali zapadła cisza. Odwróciwszy się w stronę kapłanów, Riel dostrzegła, że Saelem jej się przygląda. Sakoml był nachmurzony, lecz kapłan z blizną sprawiał wrażenie co najwyżej nieco znudzonego. Saelem rzucił okiem na skrybę, a potem zwrócił się do swoich towarzyszy.
Proszę zapisać, że moim zdaniem zdumienie Izara, gdy dowiedział się, że Riel posłużyła się magią, było autentyczne. Jej wersję wydarzeń także uważam za prawdziwą, choć podejrzewam, że są w niej pewne luki.
Kapłan z blizną coś mruknął. Często wydaje nam się, że nie wszystko zostało powiedziane. Czasami przesłuchiwani próbują w ten sposób wprowadzić nas w błąd albo odwrócić od czegoś uwagę. Sakoml wzruszył ramionami.
To nieistotne. Aes Lazuli przyznała się do trzykrotnego okradania aniołów. Najpierw wbrew swojej woli. Później przypadkowo, w końcu jednak celowo. Karą za wszystkie te wykroczenia jest uwięzienie w górskiej świątyni. Ostatni występek wymaga jednak, by uczynić z niej przykład i publicznie wydalić ją z miasta,
przypomniał mu Saelem. Sakoml przytaknął z ponurą miną.
Zezwoliliśmy rodzinie na niejawne przesłuchanie. Nie możemy jednak bardziej naginać prawa.
Riel przeszył dreszcz. Osłabła i zaczęła drżeć. Chwyciła się krat, żeby odzyskać równowagę, a przed oczami pojawił jej się obraz ubranego w szmaty splamionego i przesłonił całą resztę. Usłyszała głosy tłumu. Zobaczyła lecące przedmioty. Ktoś chwycił ją za ramiona. Kolana ugięły się pod nią i usłyszała za sobą chrząknięcie osoby, na której się wsparła. Wciągnęła powietrze. Zdołała stanąć na nogach, a potem pozwoliła, by ten, kto ją podtrzymywał, wyprowadził ją z klatki. W korytarzu znowu opadła z sił. W przejściu rozległ się donośny głos Saelema. Nie zrozumiała jednak jego słów. U obu jej boków szli ludzie, którzy podtrzymywali ją i prowadzili dokądś w mroku i chłodzie. Drzwi otwierały się i zamykały. Zawiasy skrzypiały. Położono ją na twardej powierzchni. Szczęknął zamek. Kroki oddaliły się. W końcu doszła do siebie na tyle, że w jej myślach pojawiło się jedno słowo. Kiedy? Ile czasu minie, zanim będzie musiała przeparadować przez miasto? Ile czasu minie, zanim zostanie zabrana z dala od wszystkich i wszystkiego, co w życiu znała? Pytanie rozbrzmiewało nieustannie w jej głowie, dopóki nie usłyszała dźwięku otwieranych drzwi. Podniósłszy wzrok, zorientowała się, że przez cały czas był tam strażnik. Teraz stał obok niego Sabaro. Strażnik wyszedł, a stary kapłan popatrzył na nią. Zaciskał dłonie, podchodząc do niej, a brwi miał ściągnięte.
Riel, powiedział. Ais Lazuli. Tak mi przykro. Wiem, jak niefortunnie zbiegło się to wszystko z moimi działaniami. Gdybym nie porozmawiał z twoimi rodzicami akurat tamtego dnia, mogłabyś zaufać mi na tyle, żeby wyjawić, co ci się przytrafiło. Może nie uciekłabyś od rodziny.
Jego przeprosiny wywołały w niej gorzki gniew. Wstała, podeszła do krat, lecz nie na tyle, by pomyślał, że mogłaby spróbować ucieczki. A więc może pan prosić o przebaczenie, a ja nie mam takiej możliwości. Skrzywił się.
Zawsze lepiej uchronić rodzinę i przyjaciół przed...
Proszę powiedzieć mi jedno, przerwała mu. Kiedy stąd odejdę? Skrzywił się.
Och, nie wiem dokładnie.
To było kłamstwo. Wywnioskowała to ze sposobu, w jaki unikał jej wzroku. Może ostrzeżono go, żeby jej nie mówił? Może obawiano się, że będzie próbowała ucieczki, jeśli się dowie, że użyje magii? W końcu co miała teraz do stracenia? Duszę? Już i tak była stracona. Sabaro? Odezwał się ktoś. Kapłan odwrócił się, ona zaś dostrzegła, że do pomieszczenia wszedł człowiek z blizną. Sabaro skinął głową i odszedł od krat. Ruszył w stronę wyjścia, kiedy jednak mijał drugiego kapłana, przystanął.
Samiko,
powiedział cicho.
Obserwuj uważnie Sagesta.
Kapłan z blizną skinął głową. Będę go obserwował.
Wiesz?
Tak, nie ma powodu do niepokoju. Górska świątynia to jedyne odpowiednie miejsce dla ludzi takich jak on. Będzie tam z dala od niewinnych, których mógłby skrzywdzić tutaj. Riel cofnęła się chwiejnie, jakby te słowa ją uderzyły.
Sagest idzie z nami. Sagest będzie pracował w więzieniu.
Nie mogła oddychać. Opadła na ławkę. A potem zdała sobie sprawę, co to oznaczało. Sagesta nie będzie w Fire. Z daleka na pewno nie będzie mógł zaszkodzić Izarowi ani jej rodzinie. Przepełniła ją szalona nadzieja. Kiedy on opuści Fire, będzie mogła powiedzieć o jego groźbach. Tylko że zawsze mógłby przecież wrócić do Fire albo przekazać polecenia. Dopóki żyje, stanowi zagrożenie. Przynajmniej będzie mogła dopilnować, żeby zagrażał wyłącznie jej. Dobrze się czujesz? Podniosła wzrok. Samika stał przy kratach, patrząc na nią podejrzliwie ciemnymi oczami z zaprzymrużonych powiek. Wzięła głęboki wdech, opanowała się na tyle, na ile była w stanie i gorzko się roześmiała.
Jak miałabym czuć się dobrze.
Chodzi o coś, co powiedział Sabaro, tak? Już wyszedł. Możesz mówić. Odwróciła wzrok, żeby nie widział jej złości. Teraz mogę mówić, tak? Cóż, szkoda. Niczego ze mnie nie wyciągniesz. Przecież kazano mi milczeć. Nie narzekać ani nie krytykować i do końca życia się nie odzywać. Miałam mnóstwo okazji do doskonalenia tych umiejętności. Taki opór był żałosny, ale nic innego jej nie pozostało. Westchnął, a po chwili jego cierpliwość się wyczerpała. Kryje się za tym coś więcej. Nie myśl, że do tego nie dojdę. Zignorowała to i nie poruszyła się, dopóki nie wyszedł.